Bardzo się cieszę, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, dzisiaj razem z nami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Diecezja Siedlecka jest w takim historycznym momencie i my trochę się zastanawiamy przez te ostatnie miesiące, co my zwykli prości ludzie w Kościele z tą historią wielką robić mamy. I co to spotkanie z historią naszej własnej diecezji dla nas znaczy, bo często jesteśmy związani z historią naszej rodziny, z historią naszej parafii. Ale kiedy już myślimy o diecezji, to ta historia zaczyna być coraz bardziej rozmyta i może wielu spośród naszych słuchaczy zadaje sobie dzisiaj pytanie, i co z tego? 200 lat i co z tego? Jak proszę księdza arcybiskupa podejść do historii w swoim takim indywidualnym, prostym, codziennym życiu wiarą?
No, ja myślę najpierw, że ten kierunek, który pani podała, jest słuszny, to znaczy historia diecezji czy historia kościoła w Polsce musi się przełożyć na historie małe, takie właśnie domowe, parafialne. Jak było tysiąclecie Chrztu Polski, to wtedy arcybiskup Karol Wojtyła w Krakowie napisał list pasterski do wszystkich parafii i ten list miał taki sam wstęp i zakończenie, a środek miał w każdym egzemplarzu inny, ponieważ właśnie do środka pasterz włożył historię lokalnej społeczności, do której pisał. Czy jak pisał, nie wiem, do klasztoru sióstr prezentek w Krakowie, to im pisał o tym, jaką szkołę prowadziły przez całe lata dla dziewcząt na przykład. Albo jak pisał do parafii w Ochołowie, to im pisał o księdzu, który się nazywał Wojciech Blaszyński i był wyjątkowym proboszczem XIX wieku i wybudował pierwszy kamienny kościół na Podhalu. I tak dalej. To znaczy, ta lokalna historia musi dojść do głosu. Wtedy staje się dla ludzi konkretna. Kiedyś mój świętej pamięci profesor, ksiądz profesor Jan Kracik mnie namówił, żeby napisać historię parafii w Kozach. Jest taka miejscowość ważna, koło Bielska. Kardynał Franciszek Macharski tam był wikariuszem. Jedna parafia w jego życiu jako wikariusza. I ja zacząłem pisać historię parafii od tego, że poszedłem na cmentarz, przeczytałem sobie nazwiska na nagrobkach, a potem te same nazwiska odnalazłem w najstarszej księdze metrykalnej w archiwum parafialnym. Więc te nazwiska ludzi, którzy teraz poumierali, właśnie jeszcze mają, nie wiem, jeszcze po nich ich bliscy płaczą, okazywało się, że były nazwiskami z wieku XVII. I to natychmiast skraca perspektywę i ta historia staje się własną. I to ogromnie ważne jest.
Myślę sobie, że tutaj też ważne jest, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, żeby to też było patrzenie na historię takich indywidualnych spotkań z Chrystusem.
A, tak.
Nie tylko, że no, gdzieś byli dziadkowie, którzy byli w parafii, może przyjęli sakramenty, ale też jaka była ich wiara, zadawanie sobie pytania o wiarę osób, które były przed nami.
Tak, wtedy to jest właśnie, wtedy jest to historia ludzi, bo ale ta ich wiara też ma swoje jakby materialne ślady, to są ołtarze, to są właśnie imiona, jakie nadawano przez pokolenia, to jest kult świętych dzięki temu jakoś rejestrowany. No w wielu miejscach to będzie na przykład jakiś ołtarz, obraz czczony, a więc będą też świadectwa, nie wiem, ludzi, którzy dziękują za konkretne łaski, składają jakieś wota. No tego będzie dużo. Nie zawsze, to znaczy do niektórych rzeczy nie wystarczy być historykiem, tak? Historyk ma narzędzia, żeby opisać fakty, ludzi, wydarzenia. Ale już tego styku, spotkania, tak jak pani powiedziała, każdego z Chrystusem, historyk bada przejawy religijności, ale do wiary kogoś nie ma jak dotrzeć, nie ma do tego narzędzi.
Dzisiaj biskupi zebrani w Janowie Podlaskim postanowili, że w latach najbliższych w program duszpasterski Kościoła będzie wokół Eucharystii realizowany. Najpełniejsze spotkanie z Chrystusem to właśnie ten moment. Moment, kiedy mamy świadomość, że przychodzi do nas w Eucharystii, kiedy ta świadomość w nas jest.
Szczyt i źródło, mówi Sobór, i użyliśmy tego samego określenia. Czyli wszystko w Kościele prowadzi do Eucharystii, jednocześnie z Eucharystii wszystko wynika. No to, co będzie zawsze bardzo istotne, to żeby przeżywać Eucharystię właśnie jako miejsce spotkania z Chrystusem, żeby nam się nie urzeczowiła Eucharystia. Nie chodzi o najświętsze rzeczy, jakie mamy w Kościele, tylko o najgłębsze możliwe spotkanie z Jezusem, który najpierw do nas mówi, karmi nas ze stołu swojego słowa, a potem nas dopuszcza do komunii w swoim ciele, w swojej krwi. I to jeszcze dzieje się we wspólnocie, jaką jest Kościół. I ta Eucharystia też tak naprawdę buduje relacje między nami w Kościele. No tak, znaczy każde sensowne duszpasterstwo, mówię, do Eucharystii zmierza i w niej się też rodzi, to znaczy z niej wynikają wszystkie następne działania.
Zatrzymam się na chwilę przy budowaniu wspólnoty, bo zdarza się, że wydaje nam się, że nasza indywidualna wiara i tu wszystko w porządku, ale kiedy już myślimy o wspólnocie, to uwiera nas to, że trzeba w niej być, że powinniśmy chcieć w niej być i że tak na dobrą sprawę przeglądamy się trochę we wspólnocie, jeśli myślimy o swojej wierze, o swoim rozwoju wiary, rozwoju chrześcijańskim, a my często dziś od tej wspólnoty uciekamy do indywidualizmu jakiegoś i bycia sam na sam ze swoją wiarą.
To jest bardzo niebezpieczne, to sam na sam, bo nikt się nie rodzi chrześcijaninem. To nie jest tak, że każdy z nas sam odkrył swoją wiarę, tylko najczęściej ktoś ją nam przekazał. To by mogą być rodzice, to może być tak jak w przypadku Ojca Świętego Franciszka, babcia.
Tu wracamy do tych indywidualnych historii.
One są indywidualne, ale właśnie to jest tak, że nasza wiara do nas przychodzi od kogoś. To nie jest tak, że ten pośrednik jest uwierający. Ten pośrednik jest ważnym narzędziem w rękach Pana Boga. A poza tym, no mówiąc może najprościej, to jest tak, że ta wiara przeżywana osobiście, indywidualnie, ona nas musi prowadzić do tego, co chodzi w chrześcijaństwie, to znaczy do doświadczenia miłości. Tego się jako żywo nie da przeżyć w pojedynkę.
Proszę księdza arcybiskupa, jutro księża biskupi będą rozmawiać na temat przygotowania Polski do synodu o młodzieży, jesienią ten synod w Watykanie. Już te przygotowania w zasadzie trwają. Były rozesłane ankiety. W tych ankietach wyszła jedna rzecz, która być może okazuje się trochę zaskakująca dla samych duszpasterzy. Młodzi chcą bliskości. To był taki moment, który też nas jako dziennikarzy trochę zaskoczył, bo różnie gdzieś patrzy się czasami na młodzież, śmiejemy się, że na młodzież się narzekało jeszcze przed Chrystusem i gdzieś na starych tablicach wyryte te narzekania odnaleźć można.
W polskich źródłach u Kadłubka znalazłem takie teksty.
Więc z jednej strony jest cała ta fala przeglądania się, a to chyba jest takie cywilizacyjne, pokoleniowe, a z drugiej strony no, chcemy jednak, żeby to młode pokolenie nam budowało przyszłość, a oni chcą bliskości, to znaczy, że jej nie ma, jeżeli jej chcą.
Pamiętajmy, że przy ankietach to zawsze badamy pewien poziom deklaracji. To jeszcze niekoniecznie oznacza sam sposób życia, bo chcą bliskości, jednocześnie są bardzo takim pokoleniem wirtualnym, któremu wcale niełatwo wchodzi się w realny świat. Mają w sobie dużo strachu przed tym. Ale ja myślę, że jest dużo takich momentów zaskakujących, jeśli stawiamy młodym poważnie pytania, na przykład też tak samo deklarują jako najwyższą wartość w swoim życiu, deklarują rodzinę. W Łodzi, muszę powiedzieć, bo też były robione zresztą bardzo dobre badania wśród maturzystów, fantastyczne. Wychodzi na to, że oni są pobożni. To znaczy poziom ich uczestnictwa we mszy świętej jest znacznie wyższy niż średnia w archidiecezji łódzkiej, więc to śmiałem się na otwarciu synodu, gdzie analizowaliśmy te dane ze wszystkimi, że młodzież nam podnosi do góry średnią, a nie obniża, jakby się komuś może wydawało. Więc oni są w Kościele. Teraz pytanie, skoro są, co od nas otrzymują? Na ile to jest to, o czym papież Franciszek mówi właśnie przy okazji synodu? Na ile to jest towarzyszenie? A na ile to są takie spotkania tylko ze zbiorowością, no nie sięgające tych najbardziej podstawowych pytań, które młodzi w sobie noszą.
A jakie to są pytania?
No pewnie trzeba by było im dać głos. Ja mam w sobie takie doświadczenie z rekolekcji, które przeżywaliśmy na Atlas Arenie w Łodzi. 7000 licealistów. I daliśmy im propozycję do wyboru, jedną z 8. 8 propozycji pytań, jakie by chcieli zadać Bogu. I się okazało, że największą liczbę, największa liczba uczestników wybrała wariant nie mam pytań do Boga. I myślę, że wszyscy byliśmy w ciężkim szoku. Ja się zacząłem mocno zastanawiać, co to znaczy. To znaczy, nie, że nie mają pytań, tylko że myśmy z Pana Boga zrobili pewien byt teoretyczny, pewną abstrakcję teologiczną, katechetyczną, filozoficzną, jak zwał, tak zwał. I im się Pan Bóg ze wszystkim kojarzy, tylko nie z osobą, która może być właśnie bliska i której można zadać pytanie. W ogóle jest sens zadać pytanie. Oczywiście, że było jeszcze 7 innych propozycji, w tym takie pytania, które zawsze młodzi zadają, to znaczy, jaki jest sens życia, mojego życia, skąd zło, skąd cierpienie w świecie. No, niektóre pytania bardzo ostro stawiane Bogu, na przykład, dlaczego tak mało robisz, albo dlaczego tak późno mi powiedziałeś, że istniejesz.
Myślę sobie też o jednej rzeczy, bo kiedyś ktoś z młodych ludzi mi powiedział, że on nie umie patrzeć na Kościół jak na swoją matkę, jak na taką rzeczywistość, która go przygarnia. Ja mówię, no to może spróbuj pomyśleć w ogóle o swojej matce, jaka jest, że nawet jak coś tam się czasami potknie albo ci się nie podoba, no to kochasz ją jednak mimo wszystko, zazwyczaj bezwarunkowo i mimo, że może też trochę brakuje takiego umiejętności patrzenia na wspólnotę ze strony młodych. Tutaj też mi się nasuwa pytanie o różnego rodzaju takie spotkania mające pewną akcyjność w temacie, na ile one są ważne ze względu na wspólnotę, a na ile mogą być takim momentem, który no, jest jednak dosyć pobieżny, płytki.
Znaczy to wszystko jest wezwanie do nas, żebyśmy nie robili, nie składali młodym ofert, które nie mają potem ciągu dalszego.
Pogłębienia.
To znaczy wtedy lepiej się nie bawić, myślę. Jeśli, ale jeśli prowadzimy coś, co naprawdę jest ewangelizacją, czyli otwieramy młodego człowieka na doświadczenie spotkania z Chrystusem, z Bogiem, który się objawia w Chrystusie, musi być potem ciąg dalszy. Nie można młodego rozpalić, wciągnąć, pokazać, otworzyć jakąś przestrzeń, a potem będzie to teraz sobie sam radzić.
Zostawić go w ciemnym lesie.
To jest to pytanie o doświadczenie macierzyństwa, bo macierzyństwo, ojcostwo to nie są rzeczy, które się realizują w jednym akcie, tylko to matką, ojcem się jest całe życie.
Proszę księdza arcybiskupa, chciałabym poprosić jeszcze o jedną rzecz na zakończenie naszej rozmowy. Obiecałam to naszym słuchaczom, żeby zatrzymać się na chwilę nad instytucją parafialnych misji, które będą w naszej diecezji. To jest taki piękny zwyczaj, który trwa w historii Kościoła, ale też zazwyczaj, jak mówimy misje, to od razu gdzieś nasze myśli wędrują Afryka, Azja, do krajów misyjnych, a jakoś nie potrafimy sobie niekiedy zdefiniować tego, że misje mogą być przeprowadzone w parafii. I co ma z tego wynikać? Po co w ogóle takie misje są?
Ja myślę, że nawet najprostsze skojarzenie daje odpowiedź. To znaczy uznajemy siebie za teren misyjny. Właśnie nie tylko Afrykę i Azję, tylko uznajemy samych siebie za teren misyjny. Wtedy troszkę spuszczamy z tonu. Przestajemy mówić o sobie, że a, tutaj jest ten wyjątkowy polski kościół, Polonia, Semper Fidelis i tak dalej, i tak dalej. Tylko zaczynamy zauważać, jak nieraz w najbardziej podstawowych sprawach nie dorastamy do Ewangelii, jak nieraz najprostszych rzeczy w ogóle nie rozumiemy z Pana Boga i gdzieś zajmujemy właściwą dla siebie pozycję, czyli kogoś, kto się uczy Ewangelii od nowa, to każdemu dobrze robi.
Takie zewnętrzne spojrzenie na sprawy własnej wiary, żeby ktoś nam trochę z boku powiedział, jaki jest.
Oby jak najbardziej wewnętrzne.
A. O, i z tym przesłaniem Państwa pozostawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś dzisiaj był gościem naszego studia plenerowego.
Też dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.